Ten sam Wołodia Gerszuni, studencik, który roił sobie, jak to w obozie, rozejrzy się wśród ludzi i zadecyduje, z kim mu po drodze, już pierwszego dnia posłany został do roboty przy umacnianiu struktury obozu. Kazano mu kopać jamę dla słupa linii elektrycznej. Chłopak był osłabiony, nie dał rady, nie wykonał normy. Pomocnik naczelnika, Baturin, kryminalista, ligawy, już trochę utemperowany, ale nie całkiem, sklął go, nazwał piratem i uderzył w twarz. Gerszuni cisnął łom i przestał kopać jamę. Udał się do komendantury i oznajmił: możecie mnie posłać do karceru, a do roboty tak długo nie stanę, jak długo wasi piraci nie przestaną bić ludzi. Ten pirat szczególnie go dotknął. Chłopak nie zdążył się jeszcze przyzwyczaić. Życzeniu jego stało się zadość. Odsiedział w karcerze 18 dni w dwóch ratach. Robi się to tak. Najprzód wrzepia się człowiekowi 5 albo 10 dni, ale po ich odsiedzeniu wcale go się nie wypuszcza. Czeka się spokojnie, aż więzień zacznie protestować i awanturować się. I wtedy, w całym majestacie prawa, wrzepia mu się za to jeszcze jedną porcję karceru. Po odsiedzeniu tej kary dodano mu jeszcze za skłonność do awantur 2 miesiące bura. Znaczyło to, że ma siedzieć dalej w tej samej pace, ale z prawem do ciepłego jedzenia, do pajki, w proporcji do wykonanej normy, i posłano do pracy przy wypalaniu wapna. Widząc, że zapada się coraz głębiej, Gerszuni próbował szukać pomocy w sanitariacie, ale nie znał jeszcze madame Dubińskiej, odpowiedzialnej za służbę zdrowia w obozie. Wołodia sądził, że gdy tylko pokaże swoje platfusy, zaraz dostanie zwolnienie i nie będzie musiał drałować kilometrami do roboty przy piecach wapiennych. Ale nie dotarł nawet do przychodni. Regulamin bura w ekibastuzie nie przewidywał wizyt ambulatoryjnych. Gerszuni chciał tam jednak się dostać, a nasłuchał się już, jak trzeba protestować. Został więc na narach w samych kalesonach, gdy inni spali już po pracy. Nadzorcy Połundra, były marynarz z napadami złośliwego bzika, i Kanieńcow ściągnęli go z pryczy za nogi i tak jak leżał w gaciach, powlekli chłopa na zbiórkę. Ci go wloką, a ten próbuje utrzymać się rękoma za to, co po drodze, więc za obciosane głazy leżące tam i przygotowane do budowy. Gerszuni już gotów był iść po dobroci do pracy i krzyczał tylko: pozwólcie chociaż portki wdziać. Ale tamci wlekli go dalej. Na wartowni, wstrzymując wymarsz całej 4000 gromady, ten słabowity chłopczyna krzyczał: gestapowcy, faszyści, i szamotał się ze strażnikami, nie pozwalając zakuć się w kajdany. Jednakże Połundra z Kanieńcowem przygięli mu łeb do ziemi, nałożyli okowy i jeli popychać go, aby szedł prędzej. Ani ich, ani lejtnanta Maczechowskiego, odpowiedzialnego za dyscyplinę, nic nie obchodziło, że Gerszuni będzie musiał maszerować przez całą osadę w samych gaciach. Ale Wołodię to krępowało. Zaparł się więc i powiedział, że nie pójdzie. Stał opodal konwojent z psem, prosty chłopak, perkaty. Mruknął cicho do Wołodii i Gerszuni dobrze to sobie zapamiętał. No po co się szarpiesz, idź do szeregu. Posiedzisz sobie przy ognisku, kto ci tam każe pracować? I mocno trzymał na smyczy swojego wilczura, który rwał się Wołodii do gardła. Też widział, że chłopczyna zadarł z błękitnymi wyłogami. Wołodię zabrano precz, odprowadzono do baraku karnego. Ręce skute za plecami bolały coraz bardziej, a strażnik, kozak, trzymał go za gardło i raz po raz dawał mu kolanem dziucha pod żebra. W burze rzucono go na ziemię. Ktoś rzeczowym tonem wydał fachowe zlecenie: lejcie go tak, żeby się usrał. Zaczęto kopać go buciorami, nie szczędząc głowy, aż wreszcie stracił przytomność. Po 2 dniach wezwano go do opera i zaczęto wrabiać w sprawę o zamiar uprawiania terroru, bo kiedy go wleczono, chwytał się kamieni. Niby po co? Na innej zbiórce tak samo zapierał się niejaki Twierdochleb. Rozpoczął nawet głodówkę, że nie będzie pracować diabłu na pożytek. W nosie mieli jego głodówki i strajki. Jego też powlekli siłą, tyle że ze zwykłego baraku, więc Twierdochleb mógł dorwać się do okien i zaczął rozbijać szyby. Bite szkło dzwoniło jak ponury akompaniament do apelu. Staliśmy w długim szeregu, a strażnicy i nadzorcy prowadzili wyliczankę. To był akompaniament do przeciągłego, monotonnego chorału naszych dni, miesięcy i lat. I żadnego prześwitu, żadnej nadziei. Plany MWD nie przewidywały prześwitów. Nie po to zakładano te obozy. Tymczasem my, ćwierć setki nowo przybyłych, przeważnie Ukraińcy z okręgów zachodnich, weszliśmy do tej samej brygady i udało nam się namówić dyspozytorów, by brygadzistą został jeden z nas, mianowicie tenże Paweł Boroniuk. Nasza brygada była spokojna, robotna. Ukraińców z Galicji, dopiero co oderwanych od ziemi, jeszcze nie znających kolektywizacji, nie trzeba było popędzać do roboty, ale raczej odrywać od niej. Przez kilka dni pracowaliśmy w randze robociarzy bez kwalifikacji. Ale wkrótce się okazało, że mamy wśród nas majstrów muralskich i że inni gotowi są poduczyć się rzemiosła. Więc zrobiono z nas brygadę murarską. Murowanie poszło nam składnie. Kierownictwo to zauważyło i przeniosło nas z budowy obiektu mieszkalnego, 6 domków dla pracowników z najmu. Zostaliśmy teraz w obrębie zony. Brygadziście naszemu wskazano kupę kamieni obok bura, tych właśnie, których czepiał się Gerszuni. Przyobiecano stały dowóz surowca z kamieniołomów i wyjaśniono, że ten bór, który tu już stoi, to dopiero połowa bura, że trzeba dobudować teraz drugą połowę i że tym właśnie ma się zająć nasza brygada. Tak oto, ku naszej hańbie, zabraliśmy się do budowy więzienia dla nas samych. Była to pora jesieni, długiej już i suchej. Przez cały wrzesień i pół października nie spadła ani kropla dżdżu. Ranki były ciche, później zrywał się wiatr, wzmagał się koło południa, wieczorami znów przycichał. Niekiedy ustalał się, przechodził w długą dujawicę, wiał z przejmującym pogwizdem i wtedy z osobliwą, przejmującą udręką czuło się bliskość tego gładkiego stepu, który widać było w całej rozciągłości nawet z rusztowań bura. Bo ani przysiółek z pierwszymi budynkami fabrycznymi, ani wojskowa osada, gdzie mieszkali konwojenci, ani tym bardziej nasza odrutowana zona nie mogły zasłonić przed naszymi oczyma bezgranicznego bezmiaru, równinnej gładzizny i zupełnej beznadziei tego stepu. Ledwie się na nim znaczył pierwszy samotny rządek byle jak okorowanych słupów telefonicznych biegnących na północny wschód do Pawłodaru. Czasem znów wiatr tężał nagle i w ciągu godziny dążył nawiać nam za pazuchy syberyjskiego zimna, zmuszał do wdziewania waciaków i siekł nam długo twarze grubym piachem i drobnym żwirem zmiecionym tu z głębi stepu. Prościej będzie powtórzyć tu wiersz, który napisałem wtedy przy budowie więzienia. Jest on aluzją do wiersza Walerego Briusowa pod tym samym tytułem, napisanego w 1902 roku, niezmiernie popularnego w środowisku rewolucyjnym. Bohater tego utworu również buduje więzienie. Murarz. Ten wiersz, pamiętacie? Też jestem murarzem. Też stawiam więzienie z kamienia polnego. Lecz wokół pustynia i druty i straże, a w niebie sęp czuwa i słońce się żarzy. Step, wiatr, żywej duszy. Kto spytać się waży? Budujesz? Dla kogo? Dla siebie samego? Nie dość im tych drutów, psów mało im wściekłych. Chcą jeszcze w więzieniu zbudować więzienie. Więc kielnia, zaprawa i cegła do cegły. i coraz to sprawniej układam kamienie. Dziś był tu pan major i kręcił już nosem, że mur pełen szczelin, że pion diabli wzięli. Na pewno ktoś chodził do niego z donosem, bo przyrzekł, że pierwszych nas wsadzi do celi. I mur pośród murów już rośnie jak trzeba i pali się w ręku przeklęta robota, a potem papieros i marny kęs chleba. Nagroda, za którą oddamy pół nieba, zapłata za jamę, co każdy z nas grzebał, by wkrótce już tam w niej dokonać żywota. A cóż mają tamci? Ten jeden gościniec i drut zawodzący pomiędzy słupami. Mój Boże, jak bardzo jesteśmy bezsilni. Mój Boże, jakimi jesteśmy rabami. Niewolnicy. Nawet nie dlatego, że pod wpływem gruźb majora Maksymienko kładliśmy kamieni suto i nie żałowaliśmy cementu, tak aby przyszłym mieszkańcom tego więziennego budynku niełatwo było rozwalić ten mur. Dlatego natomiast, że chociaż w istocie brygada nasza nie osiągała przy budowie więzienia 100% normy, jednak dostawała porcje dodatkowe, a my nie ciskaliśmy tego żarcia majorowi w pysk, tylko zjadaliśmy je aż miło. A nasz towarzysz, Wołodia Gerszuni, siedział tymczasem w odbudowanym już skrzydle bura, a Iwan Spaski, żadnych nie mając na sumieniu wykroczeń, ot za jakiś haczyk w aktach, już tkwił w reżimce. Wielu z nas było pisane siedzenie w tym burze, w tych samych celach, któreśmy tak starannie, tak krzepko budowali. I oto, gdybyśmy pracowali z największym ferworem, także kielnie z zaprawą i kamienie tylko śmigały nam w rękach, usłyszeliśmy nagle z głębi stepu wystrzały. Wkrótce też pod wartownię obozu, niedaleko nas, nadjechała karetka więzienna, najnormalniejsza na świecie, miejska, wchodząca w skład taboru ekskorty. Tylko że na jej bokach nie było napisów na użytek dudków „pijcie sowieckiego szampana”. Z karetki wypchnięto czterech ludzi, pobitych, pokrwawionych. Dwóch szło kulejąc, jednego trzeba było wlec. Tylko pierwszy z nich, Iwan Worobiow, szedł krokiem dumnym i gniewnym. Pod naszymi nogami, pod kładkami, na których staliśmy, zbiegów przeprowadzono do prawego, już gotowego skrzydła bura. My zaś dalej, kamień do kamienia. Ucieczka. Co za odwaga straceńcza. Bez odzieży cywilnej, bez zapasów, z pustymi rękoma przebiec zonę pod gradem kul, żeby uciec w puste, bezwodne, nieogarnione, gołe stepy. To nie żaden plan. To tylko wyzwanie. To rodzaj dumnego samobójstwa. Do takich tylko aktów oporu gotowi są najsilniejsi, najśmielsi z nas. A my cegła do cegły. I pogadujemy półgębkiem, że to już druga ucieczka w ciągu miesiąca. Pierwsza też się nie udała, ale sam jej pomysł był głupawy. Wasyl Bryuchin, przezywaliśmy go Blücher, wybitny dowódca Czerwonej Armii, marszałek, zniknął pod sam koniec okresu Wielkiej Czystki. Uprzednio był członkiem kolegium, które skazało na śmierć marszałka Tuchaczewskiego. Inżynier Mutjanow i jeszcze jeden były oficer polskiej armii wykopali w warsztatach mechanicznych, gdzie pracowali, jamę pojemności 1 m3. Zaopatrzyli się w trochę jedzenia, wleźli tam, ułożyli nad głowami deski, jak gdyby nigdy nic. W swojej naiwności byli pewni, że wieczorem, jak zwykle, straż zony wróci do koszar i że będą mogli wtedy wyjść i uciec. Ale przecież przy apelu trzech zabrakło, a druty dookoła obozu nigdzie nie były przecięte, więc posterunków postanowiono przez parę dni nie ściągać. Przychodzili przez ten czas strażnicy z psem, ale tu wystarczyło podsunąć do szczeliny watkę z benzyną i pies węch tracił. Przez 3 doby siedzieli tak, nie mogąc nawet piknąć, bez ruchu, z rękoma i nogami splecionymi, powykręcanymi, boć to 3 ludzi, a tu 1 metr wszystkiego. Wreszcie nie wytrzymali i wyszli sami. Wchodzą do zony inne brygady i już wiemy, jak uciekła grupa Worobiowa. Przebiła się przez pasmo drutów ciężarówką. Mija jeszcze tydzień. Morujemy dalej. Już całkiem jasno wyrysowuje się 2. skrzydło bura. Ale ci będą przytulne te karcery, te izolatki, te cele przejściowe. Już mnóstwo kamienia nagromadziliśmy na tej małej przestrzeni, a tu wciąż wiozą i wiozą budulec z kamieniołomów. Surowiec darmowy, robotne ręce też za darmo, tylko cement państwowy. Mija więc tydzień. 4000 mieszkańców obozu ma dość czasu, aby pomyśleć, że ucieczka to szaleństwo, że to nic nie daje. I nagle, któregoś dnia, równie słonecznego, znów grzmoty wystrzału w stepie. Ucieczka. Ależ to jakaś epidemia. Znów mknie karetka eskorty i przywozi 2 zbiegów. 3. zabito na miejscu. Tych 2, Batanowa i jakiegoś chmyza, całkiem jeszcze młodziutkiego, całych we krwi, znów prowadzą obok naszego stanowiska roboczego, pod naszymi kładkami, do gotowego skrzydła, żeby tam bić ich dalej, a potem cisnąć bez żadnego odzienia na kamienną podłogę i nie dawać nic do jedzenia ani do picia. Co czujesz, niewolniku, patrząc na nich, poranionych, ale dumnych? Czy tylko plugawą radość, że to nie ciebie złapano, nie ciebie pobito, nie ciebie skazano? Prędzej tam, prędzej! Trzeba nareszcie skończyć to lewe skrzydło! Pokrzykuje na nas brzuchaty major Maksymienko. A my, cegła do cegły, dostaniemy za to wieczorem dodatkową miskę kaszy. Zaprawę roznosi komandor podporucznik Burkowski. Cokolwiek się buduje, to przecież wychodzi ojczyźnie na pożytek. Wieczorem dowiadujemy się, że Batanow też wyrwał się za druty ciężarówką, ale samochód dostał się pod celny obstrzał strażników. Ale czy teraz my, niewolnicy, zrozumieliśmy już, że ucieczka to samobójstwo? Że nikomu nie uda się oddalić więcej niż na 1 kilometr od obozu? Że nasz los to charówka aż do śmierci? Minęło 5 dni bez żadnych strzałów i ucieczek, aż tu nagle niebo zmienia się w misę z metalu, w którą ktoś wali ogromnym łomem. Co za nowina! Ucieczka! Znów ucieczka! I tym razem udana. Ucieczka, która miała miejsce 17 września w niedzielę, zaplanowana była i wykonana tak bezbłędnie, że podczas wieczornego apelu wszystkie rachunki strażnikom się zgadzają. Dopiero rankiem 18 widać, że coś nie gra. Zbiórka do pracy zostaje odwołana i zarządza się kontrolę ogólną. Kilka razy sprawdzają numery ludzi stojących w szeregu. Później robią to samo w barakach, w brygadach. Przechodzą do wywoływania więźniów według listy ewidencyjnej, bo liczyć potrafią te sukinsyny tylko pieniądze przy kasie. I za każdym razem wynik jest inny. Nie wiedzą nawet, ilu w końcu uciekło, kto właściwie, kiedy, dokąd, w jaki sposób. Już wieczór się zbliża, a nic nam jeść nie dają, bo kucharzy też oderwano od kotłów na apel. Toć wszystkich trzeba policzyć. Ale to nas wcale nie boli. Nam w to graj. Każda udana ucieczka to wielka radość dla więźniów. Choćby eskorta nie wiem, jak się potem pastwiła, choćby nie wiem, jakie obostrzenia wprowadzono, my o to nie dbamy. Nam w to graj. Każda udana ucieczka to bicz na was, psie syny. To nam udało się uciec. I patrząc naszym panom prosto w oczy, modlimy się po cichu, oby tamtych nigdy nie złapano, żeby ich tylko nie złapali. A na dodatek do roboty tego dnia nie poszliśmy wcale i poniedziałek stał się dla nas 2. niedzielą. Tak to miło, że chłopaki dali drapaka nie w sobotę, Nawet o tym pomyśleli, żeby nam niedzieli nie psuć. Ale kto uciekł? Kto taki? W poniedziałek wieczorem rozchodzi się wieść, że to Georgi Tenno i Kolka Żdanok. Coraz wyższe są mury więzienia, które własnymi rękoma wznosimy. Już wmurowane są poprzeczki nad drzwiami. Już zbudowane maleńkie otwory okienne. Już porobione są gniazda dla krokwi. Od ucieczki minęły 3 dni. 7, 10, 15. Ani słychu. Uciekli. Dlaczego się nie buntowali? Wśród moich czytelników jest również pewien bardzo wykształcony historyk marksista. Gdy siedząc w swoim wyściełanym foteliku przeczyta, jakeśmy budowali bura, zdejmie okulary, plaśnie po stronicy czymś długim, a płaskim chyba linijką i tak powie. Właśnie, właśnie, w to chętnie uwierzę, to nie jakieś bajendy o zefirku rewolucji, duperele. O żadnej rewolucji nie mogło u was być mowy, ponieważ rewolucja wybucha nie tak sobie, lecz tylko zgodnie z prawami historii. Proszę, zebrano tam u was do kupy kilka tysięcy tak zwanych politycznych. No i cóż, odarto was z godności, wolności, więzów rodzinnych, odzieży, jedzenia, nawet z cech ludzkich. No i cóż, dlaczego nie podnieśliście buntu? Myśmy pracowali na naszą porcję chleba przy budowie więzienia. To właśnie dobrze, powinniście byli budować, bo to praca dla ludzi. To było jedynie słuszne i prawidłowe rozwiązanie. Ale nie przypisujcie sobie miana rewolucjonistów, kochani. Aby mieć do tego prawo, trzeba być związanym z jedyną, naprawdę przodującą klasą, klasą robotniczą. Ale przecież my sami byliśmy wtedy robotnikami. To nie gra żadnej roli. To pseudoobiektywny wykręt. Czy w ogóle ma pan pojęcie, co to takiego prawidłowość historyczna? Ha? Chyba mam. Słowo daje, jakieś tam pojęcie mam. Wyobrażam sobie, że jeśli obozy dla milionów ludzi trwają niewzruszenie już od lat 40, to widocznie mamy do czynienia z jakąś historyczną prawidłowością. Za wiele tych milionów, zbyt wiele tu lat, aby można było wszystko sprowadzić do kaprysu Stalina, chytrości Berii, łatwowierności i naiwności partii rządzącej, oświeconej niegasnącym blaskiem przodującej doktryny. Ale tą prawidłowością nie będę żgał mojego oponenta. Uśmiechnąłby się tylko mile i powiedziałby, że w danym wypadku mówimy o dwóch różnych rzeczach i że odbiegam od tematu. Widząc więc moje zmieszanie, dochodzi do wniosku, że niezbyt jasno wyobrażam sobie prawidłowość. I tak mi klaruje. Rewolucjoniści sprzątnęli carat jednym machnięciem miotły. Całkiem po prostu. Niechby spróbowali tylko car Nikolka tak przycisnąć swoich buntowników. Spróbowałby tylko ponawieszać na nich numery. Niechby tylko spróbował. Racja. Nie próbował. Nie próbował nawet i dlatego ocaleli ci, którzy spróbowali później, po jego upadku. Ależ nawet nie mógł próbować, nie mógł. Chyba i to racja. Nie, żeby nie chciał. Nie mógł i tyle. Zgodnie z rozpowszechnioną kadecką, nie mówiąc już o socjalistycznej, opinią, cała historia Rosji jest jednym łańcuchem okresów tyranii. Tyrania Tatarów, tyrania książąt moskiewskich, 5 stuleci rodzimego despotyzmu opartego na wschodnich wzorach, 5 stuleci otwartego, dobrze wkorzenionego niewolnictwa, jakby nie było ani soborów ziemskich, ani wspólnot gminnych na wsi, ani wolnej kozaczyzny, ani północno-rosyjskiego chłopstwa. Czy Iwan Groźny, czy Aleksy Pokorny, czy Piotr Srogi, czy Katarzyna Aksamitna, aż do samej wojny krymskiej rosyjscy carowie, nic, tylko tłamsili. Tłamsili swoich poddanych jak chrabąszcze czy gąsienice. Zesłaniec, katorżnik, wprost na ciele, na skórze stawiano mu szpilkową pieczęcią stempel SK, czyli Ssylno-Katorżnej, przykuwano do taczek. Ustrój zginął pod danym karki, był niezłomny i krzepki. Bunty i powstania niezmiennie były tłumione. Ale, tłumione, ale z pewnym rabatem. Tłumione, ale bez naszej technicznej perfekcji. Po wojnach napoleońskich, od czasu powrotu naszych wojsk z zachodu, społeczeństwo rosyjskie musnęły pierwsze zaczątkowe powiewy i już tego było dosyć, aby car musiał się z tym społeczeństwem liczyć. Weźmy na przykład szeregowców, stojących w czworoboku na placu senackim pod wodzą dekabrystów. Wszystkim co do jednego po 4 dniach darowano winę. Przypomnijmy dla porównania naszych żołnierzy rozstrzelanych nie za powstanie, lecz tylko za to, że nie chcieli strzelać do bezbronnego tłumu w Berlinie w 1953 roku, w Budapeszcie w 1956 roku, w Nowoczerkasku w 1962. Spośród oficerów dekabrystów, którzy podnieśli bunt, tylko 5 weszło na szafot. Czy można wyobrazić sobie coś podobnego w sowieckiej epoce? Czy choć jeden z nich ocaliłby głowę w naszych czasach? Ani Puszkinowi, ani Lermontowowi nie można było po prostu dać dychy i trzeba było szukać dróg okulnych. Gdzie byłbyś 14 grudnia, gdybyś znalazł się w Petersburgu? Zapytał Mikołaj I Puszkina. A Puszkin odparł szczerze: na senackim. I został za to odesłany do domowych pieleszy. My natomiast, którzyśmy na własnej skórze poznali mechanizm systemu sądowego, a także druhowie nasi z prokuratury, doskonale rozumiemy, co oznaczała odpowiedź Puszkina. Artykuł 58, punkt 2. Powstanie zbrojne. W najlepszym wypadku, przy uwzględnieniu paragrafu 19, udział zamierzony, jeśli nie rozstrzelanie, to w żadnym wypadku nie mniej niż dycha. I nasi Puszkinowie dostawali na talerzu swoje wyroki, jechali do obozów i umierali tam. A Mikołaj Gumilew nawet do obozu nie musiał się fatygować. Załatwiony został od ręki w lochu. Wojna krymska, najfortunniejsza ze wszystkich wojen prowadzonych przez Rosję, przyniosła nie tylko wyzwolenie chłopom i reformy Aleksandra II, lecz również narodziny opinii publicznej, najpotężniejszej z sił działających w Rosji. Pozornie wciąż jeszcze ropiała i nawet rozlewała się syberyjska katorga. System więzień przesyłkowych został ulepszony. Katorżnicy dalej wlekli się z etapu na etap. Zasiadały kolegia sądowe. Ale o dziwo, sądy sądami, a Wiera Zasulicz, która strzelała do komendanta stołecznej policji, została uniewinniona. Łatwość, z jaką wypuszczono na wolność Wierę Zasulicz, równa była łatwości, z jaką na miejscu niegdysiejszego zamachu zbudowano później leningradzkie więzienie centralne, tak zwany Wielki Dom.